Witam Państwa, Lech Pilarski. Niewątpliwie newsem dnia jest rezygnacja ministra rolnictwa. Krzysztof Jurgiel przestał kierować resortem z powodów osobistych. Jakie są rzeczywiste kulisy odejścia? Czy to był ruch uprzedzający decyzję premiera o odwołaniu szefa resortu rolnictwa, o czym mówiło się już od styczniowej reorganizacji Rady Ministrów? Czy zdecydowały kwestie pragmatyczne i waga, jaką przywiązuje się wpis do wyborów samorządowych? Teraz Krzysztof Jurgiel będzie mógł swój czas cały czas poświęcać regionowi podlaskiemu. To pierwszy temat. Ponadto o pieniądzach na modernizację linii kolejowej do Kuźnicy. Znalazły się bowiem pieniądze na remont normalnych i szerokich torów. Czy to podlaskie przygotowanie do nowego jedwabnego szlaku? Nie zabraknie oczywiście piłki nożnej. Mistrzostwa świata rozpoczęte. Mamy kilka sensacji, a jutro nasza reprezentacja zagra z Senegalem. Jakie będą typy naszych gości? Poznamy je za chwilę. Zapraszam. A w studiu poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Leoszko z Kukiz 15. Planowanie tematów jest dosyć kłopotliwe przed weekendem, bo w poniedziałek okazuje się, że najważniejsza sprawa właśnie wypływa i dziś taką jest niewątpliwie rezygnacja ministra rolnictwa. Jakie były w pana opinii powody, panie Kazimierzu?
Trudno mi mówić o jakichś powodach, dla których pan minister rolnictwa jakby poddał się do dyspozycji pana premiera. Jednak trzeba powiedzieć, że pan minister rolnictwa w ciągu tych 2,5 roku zrobił dużo dla rolnictwa. Wiadomo, że jest wiele tematów w rolnictwie, które nie można też od razu rozwiązać, jak weźmy właśnie problem ASF-u, czy też inny, którego się nie załatwić w ciągu 2-3 lat. Hiszpania z tym walczyła 30 lat, ale było wiele takich decyzji pozytywnych. Myślę przede wszystkim o ustawie sprzedaży detalicznej, czy też o obrocie ziemią, gdzie zachowaliśmy sprzedaż ziemią. I w ogóle minister rolnictwa, pan Krzysztof Jurgiel, był oceniany dobrze w rządzie, bo przecież już nie.
No właśnie, zadziwiająca jest ta rezygnacja, bo niedawne wystąpienia premiera wskazywały, że raczej nie ma zastrzeżeń do ministra, raczej bronił ministra rolnictwa.
Ostatnia wizyta nawet premiera w Białymstoku, wymienianie bodajże ministra rolnictwa ze 3 razy, świadczyło o tym, że minister
tego
rolnictwa jakby ma tutaj
nie ma
i że ma silną pozycję. Być może to jest osobista decyzja pana ministra Krzysztofa Jurgiela. Wiadoma sprawa, że czekają nas również wybory samorządowe, później wybory do Europarlamentu. Być może chce więcej czasu poświęcić właśnie na przygotowanie dobrej partii w naszym województwie do wygrania wyborów samorządowych. Być może też dostał takie zadanie od prezesa, żebyśmy wszystkie siły na pokład i żeby te wybory wygrać.
Żeby się skoncentrować.
Skoncentrować,
tak?
Na tym. Trudno dzisiaj domniemywać dlatego, dlaczego ta została złożona rezygnacja.
Ale było trochę zastrzeżeń. Kwestia prawa łowieckiego, protesty sołtysów i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale myślę, że tutaj właśnie też nie było to wypuklone, bo jakby minister rolnictwa wszystko to brał na swoją główkę, tak? Bo sprawa ustawy łowieckiej, czy też ewentualnie wypłaty odszkodowań, to jakby nie leży w gestii ministra rolnictwa.
No ale to rolnicy
rozwoju wsi, tak? Ale to są ustawy, które były przygotowywane przez resort ochrony środowiska, tak? I wypłaty odszkodowań, to się wszystko wiąże jakby z działką Ministerstwa Środowiska. I myślę, że tutaj właśnie wszystko, co było złe i związane czy to z rolnictwem, czy nie z rolnictwem, to było jakby wpychane w ręce ministra rolnictwa, tak? A to dotyczyło całkiem innego resortu i tam właśnie zresztą pan minister Szyszko też został odwołany wcześniej, tak? W tym już nowym rządzie pana premiera Morawieckiego się nie znalazł. Myślę, że to po prostu skutkowało tym, że dzisiaj te prawo łowieckie cały czas uchwalamy, zmieniamy i ono nie jest skuteczne, tak? No bo też dzisiaj wprowadziliśmy to, że już sołtysi nie będą szacować tych szkód, a będą te szkody szacować ośrodki doradztwa rolniczego. I myślę, że to jest dobre przede wszystkim, no bo sołtys, wiadomo, że nie ma zaplecza organizacyjnego, bo nawet wypisanie decyzji, czy nie wypisanie decyzji, czy wysyłanie korespondencji, to by było już wielkim problemem dla sołtysa. Natomiast ośrodki doradztwa rolniczego są do tego przygotowane i myślę, że tutaj minister rolnictwa słuchał tych uwag i tego wszystkiego i starał się to po prostu wpajać w życie. I tutaj większych, no jakby takich zastrzeżeń do ministra rolnictwa nie można mieć, tak? Natomiast wiadoma sprawa, że do ministra rolnictwa są dzisiaj i teraz mamy suszę, więc no to, tak, że jest susza, to jest problem ministra rolnictwa, tak? Ale ja myślę, że od tego są służby i wojewody, i wójtowie. Takie szkody powinni zgłaszać do wojewody. Wojewoda powołuje komisję i nie ma tutaj większego problemu ewentualnie, żeby z tym wypłacać jakieś odszkodowania, czy też ewentualnie podejmować jakieś decyzje, tak?
Powiem, że nie wiem, taka sugestia. Pan premier potrzebował nowego człowieka, żeby porozumieć się z Unią Europejską, bo jak wiemy, no mają spaść o sporą sumę nakłady na rolnictwo z Komisji Europejskiej. I między innymi to może dotknąć bardzo Polskę.
No o tym się mówi, natomiast negocjacje są jakby dopiero rozpoczęte. Mamy na to jeszcze dużo czasu i długo będziemy o tym jeszcze dyskutować. W tej chwili są to tylko takie wstępne propozycje. Wiadoma sprawa, że będzie jeszcze dyskusja. My będziemy na pewno bronić swojej pozycji. Będziemy chcieli, żeby te dopłaty do rolnictwa polskiego były jak najwyższe. I myślę, że tutaj pan minister Jurgiel o to skutecznie zabiegał i tutaj nie myślę, że to w związku z tym, że teraz się wzmocni nagle siła ministerstwa, czy też rządu w walce o wyższe środki, bo myślę, że minister Jurgiel to gwarantował.
Pana opinia w tej sprawie, znaczy, Marcin Leoszko.
Powiem tak, że tutaj to jest takie gorące krzesło, trochę jak bycie ministrem zdrowia. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz jest taka, że pan minister Jurgiel nie do końca dobrze dbał o swój PR. No. Te nawet działania, które podejmował, no, nie do końca dobrze były sprzedawane potem w mediach. W zasadzie tu można powiedzieć, że głównym takim elementem, który zawsze gdzieś tam przy panu Jurgielu funkcjonował, no to była stadnina koni w Janowie i te problemy, które tam były. Natomiast myślę, że to jest stricte takie zagranie przedwyborcze. W sensie takim, że elektorat rolniczy i dla PiS-u, i dla największego konkurenta w tej dziedzinie, czyli PSL-u, jest bardzo istotny. Więc w momencie, kiedy odchodzi minister, powoła się nowego ministra, jest nowe otwarcie i można powiedzieć, że wszystko zaczynamy...
Carte blanche, tak?
Dokładnie, więc nawet jeżeli były jakieś potknięcia, czy jakieś nieprawidłowości, czy coś nie grało, no to można powiedzieć, że teraz już będzie to wszystko wyglądało super. No i rzeczywiście, no, pan Jurgiel został w jakiś sposób poświęcony, można powiedzieć, na ołtarzu przyszłych wyborów samorządowych, które trzeba pamiętać, że 4 lata temu zakończyły się bardzo dobrym wynikiem PSL-u. Oczywiście tam były różne nieprawidłowości i to bardzo, bardzo poważne. No, natomiast ten elektorat rolny, elektorat małych miasteczek i wsi jest szalenie istotny akurat w tych wyborach i przez pryzmat samorządu wojewódzkiego, no, jest bardzo, bardzo ważny i być może jest to właśnie jedna z głównych przyczyn rezygnacji pana ministra.
Myślę, że tutaj zgodzę się z panem, bo myślę, że pan minister Jurgiel jest takim tytanem pracy, tak? Jego praca w ministerstwie to rozpoczyna się przed 7 rano, kończy o 18 i to było widać, że on bardzo pracuje. W tej chwili przygotował przygotował wiele dokumentów, myślę, które będą służyć dobrze polskiej wsi, taki jak pakiet dla wsi.
Czy też ale na przykład sprawa ziemi wymaga nowelizacji.
Tak, sprawa ziemi wymaga nowelizacji i myślę, że w tej chwili ministerstwo przygotowuje się do tego i ta ustawa będzie w najbliższym czasie nowelizowana, no bo ona natrafia wiele przeszkód nawet dla już mieszkańców, rolników naszej tutaj ziemi, tak, bo w tej chwili właściwie z każdą sprawą jakby mniejszą, większą trzeba zgłaszać się do KOWR-u, żeby wydać ewentualnie jakąś opinię, która nie powinna budzić tam żadnych jakichś pewnych rzeczy, które są niezgodne, tak. I tutaj to trochę, ta procedura długo trwa, bo dzisiaj sąsiad dla sąsiada sprzedając ziemię musi ewentualnie wystąpić o taką zgodę, tak? I to myślę, że wymaga pewnej nowelizacji.
I to pewnie rolników strasznie denerwowało.
Ministerstwo w tej chwili nad tym pracuje i myślę, że na jesieni taką nowelizację ustawy będziemy, co chodzi o tę ustawę, nowelizować i wprowadzać w życie. Słuchamy ludzi po prostu i to, co mieszkańcy zgłaszają, staramy się na bieżąco analizować i wprowadzać w życie, także myślę, że ta ustawa będzie w najbliższym czasie nowelizowana.
Kto będzie nowym szefem resortu? Ma pan jakieś przesłuchy? Jacek Bogucki?
Trudno mi, panie redaktorze, o tym mówić. Myślę, że to jest w gestii pana premiera, tak, bo dzisiaj pan minister złożył rezygnację. Być może pan premier tę rezygnację przyjmie, nie przyjmie, prawdopodobnie przyjmie i pewnie no, będzie się zastanawiał, kogo ewentualnie na to stanowisko desygnować. Tak, na pewno będzie, jak to się mówi dzisiaj, dużo pewnie z kandydatów, bo o różnych nazwiskach się mówi.
Na przykład.
Ci kandydaci chodzą jakoś tam na rynku, tak, bo i się mówi o Ardanowskim, się mówi o Zagórskim, się mówi o byłym nawet ministrze z Siedlec, panem coś mi wypadło to nazwisko, ale jest wielu na rynku, których te nazwisk się przewija, a być może będzie całkiem jakiś minister, który tutaj nie jest nawet brany pod uwagę, a po prostu zostanie desygnowany na ministra rolnictwa. Trudno w tej chwili o tym konkretnie mówić, tak?
No, nie mam zielonego pojęcia.
Jesteśmy zaskoczeni to dzisiejszą rezygnacją i prawdopodobnie trudno dzisiaj mówić o jakichś faworytach, tak?
Tak, no, ja bym zaproponował Krzysztofa Tułwińskiego, ale nie wiem, czy akurat PiS wyraziłby chęć właśnie, żeby ministrem rolnictwa został ktoś właśnie z południowej części naszego województwa.
No ale nie jesteście w koalicji z PiS-em, także to pewnie nie wchodzi w rachubę.
No pewnie nie, zwłaszcza, że Kukiz jest bardzo mocno był nastawiony
krytycznie
względem tego, co się działo w resorcie rolnictwa. No. Natomiast plus jest taki, że miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej.
To czekamy na informacje.
Dla naszego województwa to pewnie bezpośrednio lepiej nie będzie, bo myślę, że już nie będzie ministra konstytucyjnego rolnictwa z naszego województwa. Obym się mylił. Dobrze by było to, co pan redaktor wymienił, Jacek Bułucki, czy ewentualnie ktoś inny, żeby to był minister jednak z naszego województwa.
Z naszym regionem,
tak. No bo nie oszukujmy się, no. Czym więcej ministrów w Warszawie, to jest lepiej dla danej ziemi, tak. No bo niestety jest wiele do ugrania w Warszawie i to o niektórych inwestycjach strategicznych dla województwa, to decydują ministrowie w Warszawie, no bo oni mają informacje z pierwszej ręki i tam się zapadają kluczowe dyskusje i oni dzielą pieniędzmi, tak?
Tak. No właśnie, wywołany temat inwestycji, zajmiemy się nim za chwilę. Przypomnę, w naszym studiu poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Leoszko z Kukiz 15 podpisano umowę na zmodernizowanie linii kolejowej z Białegostoku do Kuźnicy. Szeroki i normalny tor, bo tam są obok siebie. Jeszcze niedawno, pamiętam to dobrze, zastanawiano się, dywagowano na tym, czy tego szerokiego toru nie rozebrać. Czy to oznacza, że przygotowujemy się, panie Marcinie, do nowego jedwabnego szlaku?
No, na pewno przygotowujemy się na wydanie 120 milionów złotych. To jest pewne, bo tyle będzie kosztowała modernizacja.
Ja słyszałem, że ponad 70.
No właśnie, widziałem na Wrotach Podlasia 120 milionów, 121 milionów, bo to jest... Natomiast pytanie zasadnicze, no co dalej? No zmodernizujemy i co będzie się dalej działo?
No są firmy w Sokółce, które z tego korzystają. Pytanie, czy to się będzie rozwijało i czy wykorzystamy tę szansę?
Ja bym się zastanawiał, jaki mają obrót roczny te firmy z Sokółki. Czy to wydanie z pieniędzy publicznych 120 milionów, a obrót kilku firm z Sokółki, załóżmy, jest 10-20. To gdzie tu jest kalkulacja ekonomiczna. Natomiast rzeczywiście my do tego, co pan wspomniał, czyli do jedwabnego szlaku, powinniśmy się przygotowywać, tylko infrastruktura jest jednym z elementów. No, natomiast kiedyś mówiłem w naszym programie, że na przykład co z tego, że będziemy mieli tory, jak nie mamy ani jednego specjalistę od prawa białoruskiego, no to co my będziemy tam wwozić? No, te tory będą sobie...
Ale na razie korzysta Białoruś, bo zaczyna rozbudowywać po swojej stronie to centrum przeładunkowe i przejmuje... część towarów, które do tej pory były przeładowywane, rozładowywane, dzielone po polskiej stronie i teraz dzieje się to po stronie białoruskiej.
No, oczywiście, no bo tam Białoruś...
Luki nie... No,
oczywiście, no Białoruś chce pełnić funkcję pewnego rodzaju pomostu między Zachodem a Rosją. Dla nich to jest pewnego rodzaju szansa, powiedzmy, geopolityczna no, i do tego się przygotowują, no bo no, próbują tą szansę wykorzystać. No, my natomiast, szczególnie nasze województwo z tak fantastycznym położeniem, no i no śpimy, no i to bardzo, bardzo mocno.
Bo... No ale podnosi pan, czy poddaje pan w wątpliwość zainwestowanie w te szerokie tory i normalne.
No bo...
To nie widzę tutaj...
Ja panu podam przykład. Budowa kampusu Uniwersytetu w Białymstoku nie spowodowała, że uniwersytet stał się lepszą uczelnią. Budowa torów nie spowoduje, że tu będą centra przyładunkowe, bo do tego są potrzebni specjaliści, jest potrzebna wiedza, jest potrzebne ukierunkowanie naszych szkół wyższych na wschód. My potrzebujemy specjalistów od prawników, ekonomistów, logistyki, cały zastęp ludzi, tak żeby te centra tutaj logistyczne powstawały. I rzeczywiście, wtedy to rzeczywiście by nawet 200-300 milionów wydawane na tego typu rzeczy miałyby sens. Natomiast my najprawdopodobniej wyremontujemy te tory, po czym one będą sobie zarastać, no bo no, coś musi przez nie przypływać, a nasz handel między Polską, Białorusią a Rosją, zwłaszcza, że w Rosji mamy do czynienia z różnymi rodzajami elementami embarga wzajemnego między Unią Europejską a właśnie tym krajem, no to no co tam będzie się przypływało? No, za bardzo nie ma.
No czekamy na Chińczyków.
Tak, no a 120...
weselu.
No proszę, no porządny port lotniczy był wyceniany na około 200 milionów złotych. No to a my tory za 120 robimy. No, to, no można, no tylko co dalej?
No tak, port lotniczy miał być zrobiony, ale jego nie będzie, tak? Pieniądze były, się rozeszły na jakieś tam drogi wojewódzkie, na inne inwestycje i myślę, że kupę czasu zostało zmarnowane na to wszystko.
No i
nie będzie i pieniędzy. Natomiast myślę, że każda inwestycja, która jest realizowana w województwie podlaskim, jest inicjatywą bardzo cenną. Ja tu chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że teraz w ogóle PKP nabrało pewnego przyspieszenia, bo dotychczas było w programie 2.7.2.13, że tych pieniędzy dużo właściwie w kolejnictwie zostawało i oni były niewykorzystane. Teraz widać, że jest to przyspieszenie, bo weźmy czy Rail Baltica, czy ten, to są duże pieniądze, które są inwestowane i one myślę, że przyczynią się do rozwoju naszego regionu. Z tego, co mi wiadomo, to również z tych pieniędzy będzie robiony również wiadukt w miejscowości Sokółka. Także myślę, że mieszkańcy są też z tej inwestycji bardzo zadowoleni, bo to usprawi dni ruch w miejscowości Sokółka i myślę, że my powinniśmy myśleć przyszłościowo. Ja ostatnio byłem w Mongolii. Mongolia też bardzo chce nawiązać i zresztą już nawiązuje dobre relacje z Polską i chce z Polską w jakiś sposób handlować i być może, jeżeli powstał ten szlak jedwabnia, wiadomo, że Mongolia nie ma dostępu do morza i dla nich takim najbardziej środkiem lokomocji to jest właśnie kolej, ewentualnie też podróż lotnicza i tutaj myślę, że to może przyspieszyć rozwój i wymianę handlową między tymi krajami. Ja uważam, że te środki są, te, które są zaangażowane w naszym województwie są słuszne, tak, bo to środki również pochodzą z tego, co mi wiadomo, z budżetu wojewody, z marszałkowskiego i również z budżetu państwa i myślę, że one będą zainwestowane dobrze i będziemy być może powstanie jakieś centrum przeładunkowe, logistyczne, które będzie ewentualnie te towary, które są przywożone z Zachodu, czy też z Polski są wożone do Rosji i będą przeładowywane i będą ewentualnie transportem kolejowym. Tak,
bo... Sokółka jest dosyć pechowa. Przypomnijmy sobie moment po 89 roku. W Sokółce była specjalna strefa ekonomiczna. Jedna z nielicznych w kraju. I teraz w Białymstoku mamy oddział Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Łapach oddział Tarnobrzeskiej.
Tak.
Strefy ekonomiczne, ale... czyli mieliśmy szansę kiedyś i tej szansy nie wykorzystaliśmy. Strefę no trzeba tak, było zlikwidować. Czy tutaj nie będzie podobnie?
Ale już teraz wiadomo, że strefy mają być właściwie w całym kraju i prawdopodobnie będzie taki takich stref 16, czyli będzie już to bardziej przypisane do danego województwa i tutaj myślę, że strefa, która jest w łapach Tarnobrzeska, będzie już razem z Suwalską i to będzie jedna strefa, tak? I być może tutaj
Podlaska
będzie...
Podlaska strefa ekonomiczna.
Podlaska strefa ekonomiczna na przykład będzie się nazywać, tak? I to prawdopodobnie będzie, bo tu to musimy w jakiś sposób unormować, bo dzisiaj się okazuje, że naprawdę no, gdzieś tam strefa ze Szczecina jest pod strefą na przykład w Kolnie, czy ewentualnie w innej miejscowości, tak? Jest to pewien paradoks, no ale tak dotychczas było. Ale ja pamiętam czasy, gdzie w 80 roku naprawdę Sokółka tętniła życiem. To był eksport ziemniaka na wschód, gdzie po prostu ta kolej odgrywała bardzo dużo rolę i myślę, że do tego tematu możemy wracać, tak? Bo jeżeli mówimy dziś o rozwoju i polskiego rolnictwa i nakierunkowania na te gospodarstwa bardziej takie rodzinne, tak? A przede wszystkim promowanie polskich towarów, ewentualnie to może się przyczynić do tego. To embargo też nie będzie nie wiadomo ile czasu do Rosji, tak? Ale mamy tutaj...
Przypomnijmy jeszcze ten nowy jedwabny szlak, czyli tak. Przewóz towarów koleją jest szybszy od transportu morskiego.
Zdecydowanie.
O 3 tygodnie.
Trzy tygodnie, tak. I tutaj niektóre towary wymagają szybkiego przemieszczenia, tak? Jak szczególnie czy mleczarskie, czy nie mleczarskie, czy nawet mięsne, no to wiadomo sprawa, że to trzeba szybko...
Transport jest niezależny od pogody.
I to jest jedyna właśnie przyczyna, że mamy te mniejsze obroty z krajami azjatyckimi, tak? Ale niektóre kraje chcą jak najbardziej w tym kierunku iść i zresztą mamy duży eksport i do Chin, i do innych, także no i import oczywiście mamy, ale to są we dwie strony. Niech jeżdżą wagony pełne we dwie strony, tak? Abyśmy to jak najszybciej zrealizowali.
Znaczy ja powiem jeszcze jedno, że założenie jedwabnego szlaku jest takie, że to kapitał chiński miał go budować. Nie wiem, czy te 120 milionów jest tam część od Chińczyków, ale nie wydaje mi się, więc w zasadzie...
Z pewnością nie są yuan, to polskie złotówki.
Nie wydaje mi się, że tam coś
Chińczycy... Z PO-iszu pochodzą.
Tak, może się okazać nawet, bo my tutaj mówimy o jedwabnym szlaku, że my to wyremontujemy, ten odcinek, a ten jedwabny szlak będzie w zupełnie innym miejscu. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, no to też pamiętajmy, że to są pieniądze publiczne. No. Jeżeli byśmy zakładali, że każda inwestycja tylko dlatego, że się ma miejsce na terenie naszego województwa jest cenna, no to równie dobrze możemy wykopać wielki dół, potem go zakopać, no i podzielić się tymi środkami z...
Inwestycja, która przyczynia się do rozwoju województwa.
Ale ta inwestycja...
Przypomnę stary dowcip taki z Wąchocka, że... chłopi wykopali rzekę, zbudowali most, teraz kopią rzekę, nie?
Tak. No właśnie.
Też się śmieli, że po co się buduje we Włoszczowej dworzec, a się okazuje, że on w tej chwili tętni życiem.
No to przekonał mnie pan, możemy zbudować tory, a potem zobaczymy, co będziemy transportować na wschód.
Na pewno są jakieś plany z tym związane, to nie są wyrzucane pieniądze w błoto, to jest na pewno poparte wszelkimi analizami i nie jest tak, że nagle tu wyrzucamy pieniądze. Ja myślę, że o to zresztą zabiegali mieszkańcy Sokółki i powiatu sokólskiego. Tu nie jest jakaś inicjatywa, gdzie nagle ktoś
tam... I przedsiębiorcy
przede wszystkim, tak, bo myślę, że bliższa jest podróż do Sokółki, jak ewentualnie do Kuźnicy. I związane tym być może to, co mówiłem wcześniej, tak, być może powstanie jakieś centrum logistyczne, gdzie będą te towary dalej przemieszczane koleją.
Przypomnijmy, że jedna z białostockich firm musiała zbudować centrum logistyczne koło Małaszewicz, bo nie było zainteresowania i wsparcia tutaj. Tam uzyskali i zbudowali centrum logistyczne na 5000 pojazdów. Mogło to spokojnie być.
Myślę,
tutaj.
Że tutaj też ruch będzie należał do władz Sokółki, żeby takie centrum stworzyć, ewentualnie, żeby to się naprawdę stało, ale to myślę, że nie tylko rząd, ale również i samorząd musi do tego podejść, bo to jest pewien dobry...
Żeby to miało sens, no to muszą być przedsiębiorcy, którzy będą chcieli z tego korzystać. No.
Bóg przynajmniej jest, na razie przynajmniej.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Jak do korzyści, to będzie więcej przedsiębiorców.
No tak. Za chwilę porozmawiamy o piłce nożnej. Kończy się pierwsza połowa meczu Szwecja-Korea Południowa. Na razie jest remisowo, żadna strona nie strzeliła bramki. No właśnie, na zakończenie programu porozmawiajmy o piłce nożnej. Sporo różnorodnych niespodzianek w tych mistrzostwach.
No zgadza się. Te mistrzostwa są mistrzostwami niespodzianek, można powiedzieć. A zarazem i takiej bardzo ofensywnej gry, nie tylko tych faworytów, ale również teoretycznie i słabszych drużyn. I myślę, że tutaj najlepszym przykładem taki jest wczorajszy mecz Meksyk-Niemcy, gdzie właściwie Niemcy byli wskazywani na bardzo dużego faworyta i się okazało, że faworyt przegrał, tak? No i wcześniejsze mecze, czy weźmy Argentyna, która też tylko zremisowała, no taki zawodnik jak Messi nie wykorzystał rzutu
karnego.
No, Brazylia też wczoraj ze Szwajcarią niczym nie olśniła. Początek miała niezły, ale później coś
stało. I Argentyna i Brazylia pokazują, że koncentrowanie się na jednym zawodniku może być kłopotliwe dla zespołu. Bo te zespoły rzeczywiście koncentrowały się czy na Messi, czy na Neymarze.
Tak.
I później się okazało, że wystarczy jednego zawodnika dobrze odizolować od gry i podróżnie.
Raci się koncepcję gry, tak?
Z drugiej strony natomiast mieliśmy Portugalię, gdzie,
tak.
gdzie
no, Remazo...
jeden zawodnik zawodnik w zasadzie grał za wszystkich. Natomiast faktem...
Także nie ma recepty.
Nie ma recepty. Natomiast powiem jedną rzecz. No, byłem pod wielkim wrażeniem Meksyku, który grał jak Brazylia za najlepszych czasów. No. Natomiast to, co Brazylia robiła, to było coś... To był antyfutbol. To było coś obrzydliwego. No i,
no i... W niemieckim zespole nie widać liderów, bo w poprzednich zespołach, w poprzednich mistrzostwach byli ci liderzy. Czy Klose, czy Podolski, czy inni, no byli Lam, ludzie, którzy strzelali bramki.
Feistanger, tak, czy inni to, którzy decydowali o grze zespołów, tak. No, dzisiaj takich liderów nie ma, a jeżeli są...
Widać,
no,
że Ozil też... zupełnie bez formy był.
Tak, no. Tak. No ale być może Niemcy zawsze mają trudne początki, oni są drużyną turniejową, się rozkręcają i też nie wiadomo, na jaki etap turnieju
finał,
przygotował
tak.
trener, tak, tak. Być może oni tę formę mają uzyskać w późniejszym czasie i to będzie widać po kolejnych meczach, tak, bo już teraz będą musieli grać na całego, bo w przypadku kolejnej porażki czy też remisu mogą mieć problem z wyjściem z grupy i tutaj już mogą zagrać na maksa i myślę też, że trener prawdopodobnie sięgnie po młodszych zawodników, bo po niektórych widać, że oni są już wypaleni gro i myślę, że wczoraj nie pokazali pełni swoich umiejętności, a przecież rok temu wygrali turniej przed Mistrzostwami Świata, gdzie go wygrali w znacznie młodszym składzie i myślę, że tutaj trener być może troszeczkę odmłodzi kadrę Niemiec, ale być może to są takie przewidywania, tak, ale no, nasz najbardziej interesuje pewnie jutro.
No właśnie,
tak?
Zajmujemy się innymi, bo jutro Polacy rozpoczynają grę w mistrzostwach. Naszym przeciwnikiem będzie Senegal. No właśnie, też pytanie, czy koncentrować się tylko i wyłącznie na Lewandowskim, czy trzeba mieć więcej napastników, którzy potrafią strzelać bramki?
W zasadzie tak na papierze to mamy najlepszą kadrę chyba w historii, bo mamy i piłkarzy, którzy grają w we Francji, zdobyli wicemistrzostwo, we Włoszech, mistrzostwo Włoch, mamy mistrzostwo Niemiec, no więc naprawdę na papierze to wygląda rewelacyjnie. Nawet nasz napad nigdy wcześniej nie był tak silny. Ja pamiętam jeszcze w latach 90., jakie były wielkie dyskusje, czy Krzysztof Warzycha, piłkarz Panathinaikosu Ateny, ma wrócić do polskiej kadry, bo nie miał kto strzelać. Ja pamiętam, jak Jan Furtok, który gdzieś grał w jakiejś tam drugiej lidze niemieckiej i z San Marino strzelił tak jak Maradona bramkę na 1-0 za pomocą ręki, prawda? To były dopiero momenty, kiedy musieliśmy ściągać stosunkowo słabego Olisadebę z Nigerii, który nam miał strzelać bramki. Natomiast dzisiaj, no rzeczywiście, pod względem tym artyleryjskim, powiedzmy, tam w napadzie, jesteśmy bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Mamy fantastycznych bramkarzy. Wszyscy grają w czołowych zachodnich klubach. Obrona też wygląda solidnie. No, w zasadzie...
A tu dużo.
Dużo, no. No mamy kupę piłkarzy w Sampdorii czy w Napoli, no to w zasadzie my powinniśmy przynajmniej na papierze te mistrzostwa wygrać. No.
Znaczy na pewno mamy silniejszy skład, jak mieliśmy 2 lata temu na mistrzostwach Euro. Jest to przede wszystkim drużyna bardziej wyrównana, tak? Czyli mamy tutaj zmienników, następców, którzy mogą w każdej chwili wejść na boisko i wnieść jakąś nową wartość do drużyny, tak? Tutaj wspomniał pan pod Lewandowskiego. Ja myślę, że nasza drużyna jest ustawiona pod Lewandowskiego i oni tej taktyki nie zmienią i na pewno pod Lewandowskiego muszą grać, bo Lewandowski pokazuje nawet w ostatnim meczu z Litwą, że potrafi te bramki zdobywać i myślę, że to jest no, główny taki nasz napastnik, główny egzekutor, który będzie te bramki zdobywał, tak? Natomiast tutaj wiele zależy od drugiej linii i od obrony, żeby dobrze bronić, bo Senegal jest ciężko drużyną. To są chłopi z dobrymi warunkami fizycznymi. Tutaj naprawdę będzie czekało dużo walki. Przede wszystkim myślę, że Krychowiaka, pewnie myślę, że jutro zagra Guralski w środkowej linii, który też jest takim wojownikiem, bo jutro nam tacy wojownicy będą potrzebni i musimy po prostu ten mecz wygrać z Senegalem, bo jeżeli go nie wygramy, gramy, no to, to może być różnie. Jeżeli chcemy wyjść z grupy, to powinniśmy ten mecz wygrać. Tak? Widać, że jesteśmy dobrze przygotowani, bo ostatni mecz z Litwą pokazał, że naprawdę drużyna zagrała dobrze i myślę, że wyjdziemy z grupy. Przecież 2 lata temu też byliśmy w ćwierćfinale. W ćwierćfinale przegraliśmy z mistrzami Europy, tak? I tutaj naprawdę po rzutach karnych i myślę, że jesteśmy w stanie wyjść z grupy, a później wszystko jest możliwe, bo to już będzie zależało od dyspozycji dnia i myślę, że jeżeli Polska wyjdzie z grupy, to naprawdę może zajść bardzo daleko.
Jak pan sądzi, czy trener Nawałka przygotował nasz zespół tylko na wyjście z grupy i tutaj nasi piłkarze osiągną szczyt formy, potem już będzie słabiej?
Nie, ja myślę, że Nawałka przygotował szczyt formy na całe mistrzostwa. Na pewno my mamy inne założenia, tak jak Niemcy, czy ewentualnie Argentyna, czy Brazylia, gdzie oni mają założone, że z grupy już raczej pewnie wychodzą. I oni pewnie mogą sobie pozwolić na to, że ten, ale myślę, że dla nas to jest głównym zadaniem wyjście z grupy, tak? I my musimy mieć ten szczyt formy przygotowany na jutro, żeby ten mecz wygrać i kolejne, tak? No bo to jest główne zadanie, bo wiadomo sprawa, że ostatni mecz gramy bodajże z Japonią, tak? Ale to wcześniej Kolumbia jest też bardzo trudny drużyną i myślę, że tutaj Kolumbia odegra bardzo dużo w tej grupie rolę. Ja tutaj stawiam po prostu na Polski i na Kolumbię w tej grupie, tak, że oni powinni z tej grupy wyjść, to już miejsca to już tutaj będą zależne, no ale stawiam na te dwie drużyny, które z naszej grupy powinni wyjść.
Natomiast ja jeszcze bym dodał dosyć istotna kwestia, bo tam no, nasza drużyna troszeczkę już się starzeje, bo trzeba też pamiętać, że Lewandowski ma 30 lat, czyli na następnych mistrzostwach będzie miał 34, czyli już będzie emerytem. To na pewno są ostatnie mistrzostwa Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Piszczka, więc w zasadzie...
Chłopcy muszą się pokazać.
To jest ten... Bo no, jeżeli nie teraz, no to kiedy? No to...
Zapracować na emeryturę. Czyli zdobyć mistrza świata. No, wtedy po prostu będą mieli...
Zapewnioną emeryturę.
Mają
są w najlepszym czasie dla piłkarza, jeżeli chodzi o wiek, żeby właśnie zwyciężyć.
Sięgnąć po ten sukces. Piłka nożna ostatnio tych sukcesów dużo nie miała i to jest taki dobry czas, żeby wrócić do tych starych, dobrych czasów.
To jaki wynik? Marcin Loszko, Kukiz 15, Polska, Senegal.
Obstawiam 3-1 dla Polski.
No ja
postawię Kazimierz Gwiazdowski PiS.
Na 2-0 także.
Dla?
Polski oczywiście. No, nie był Polakiem, żeby inaczej mówić. No.
Zapisujemy.
Polacy zawsze są optymistami, także jesteśmy tutaj.
Zapisujemy te propozycje, zobaczymy, czy się sprawdzą. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marcin Leoszko z Kukiz 15. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.